Pan się w zasadzie interesuje sprawami, które powiedzmy sobie, których pan na antenie puścić nie może w swoim radiu, bo to pańscy szefowie tego nie pozwolą. Przeszywie pan doskonale.
Przetestujemy.
Niewiele pamiętam z tej podróży, bo ten strach o to wszystko, ja byłam po prostu obezwładniona. Strach już nie teraz, że ktoś się dowie, tylko w tym momencie strach, że oni tego nie zrobią. I jeżeli tego oni nie zrobią, to co ja zrobię? I byłam 19-letnim jeszcze dzieckiem. I to jest ciąża, której nie chcę. Ja jej nie chcę, ja jestem w ogóle na nią niegotowa psychicznie, finansowo. Tej ciąży nie może być.
Poza momentem, kiedy byłam małą dziewczynką i myślałam, miałam oczywiście narzucony obraz, że tak wygląda prawidłowa rodzina, to myślałam, że owszem, będę mieć dzieci, ale później jak stawałam się już dorosłą osobą, to zrozumiałam, że to po prostu nie jest dla wszystkich i ja na przykład nigdy nie czułam się spełniona w roli matki. Lubię dzieci moich przyjaciół i lubię ciotkować i mi się zajmować, ale uwielbiam to, że mogę je oddać.
Ja naprawdę nie lubię dzieci, bo są głośne, bałaganią, trzeba sprzątać ich kupę, trzeba chodzić na zebrania do szkoły, trzeba się kłócić z nastolatkiem.
No ale my się tak strasznie przywiązujemy do tej płodności, naprawdę. Tak jakby ona była wpisana w nasze życie, w życie kobiet, przecież po prostu osób, które mają macice. Naprawdę, tak. My nie musimy mieć dzieci.
Nie trzeba rodzić dzieci, dzieci można rodzić, tak, ale nie trzeba.
Tak, dokładnie.
Przymus społeczny jest dość silny. Ja naprawdę znam wiele kobiet, które stykają się z tym, że mają po prostu parcie w domu, a kiedy ja będę mieć wnuki? Moja własna matka powiedziała parokrotnie, ja to się chyba wnuków nie doczekam. A ja wtedy, no, nie doczekasz. Wiesz, ja pamiętam, jakim byłam dzieckiem. Mi się bardzo nie podobało w życiu. Wiesz, ja się kiedyś wkurzyłam bardzo małą mamę, powiedziałam, ja się na ten świat nie prosiłam. I ja na przykład czuję, że nie jestem w stanie wziąć odpowiedzialności za to, że ktoś mi kiedyś by powiedział, ja się nie prosiłam.
Nie wiem, dokąd jadę, nie wiem, co będzie. Widzę, że taksówkarz na mnie patrzy w lusterku i ja wiem, że on wie, gdzie ja jadę. Czy on teraz puści plotkę na całe miasto? Po prostu jest mi głupio. Jedziemy do kliniki w Szwed. Jadę z przyjacielem mojego chłopaka, bo mój chłopak nie może wyjechać za granicę. Taksówkarz wchodzi z nami do kliniki. Tym samym ja już wiem, że on tu wcześniej był. On nas prowadzi do szpitala i on nam mówi, gdzie mamy iść w następnej kolejności. I ja w tym momencie uspokajam się, bo już wiem, że on będzie trzymał język za zębami. Ja byłam wtedy w 12 tygodniu. Nie bałam się zabiegu. Bałam się, co powiedzą w klinice. Czy ktoś będzie mnie oceniał, czy ktoś mi powie... Taka młoda, a taka głupia. Pamiętam, że idę do łazienki, gdzie po prostu zaczynam płakać z nerwów. Bo to jest wszystko po prostu za dużo. To jest wszystko po prostu za dużo. Podają mi znieczulenie ogólne. Pan doktor tłumaczy mi po polsku, co teraz się będzie działo. I mówi, jak się zbudzisz, już będzie po wszystkim. I odpływam.
Tak, słucham panią. Dobrze, ja pani pomogę ten problem rozwiązać, ale niech może pani zadzwoni gdzieś tak za jakieś 2 godziny, prawda, to omówimy szczegóły. A ile pani ma lat? To jest pani w najlepszym wieku, jako kobieta. No, dobra, to do usłyszenia, na razie.
W najbliższy piątek będę widział około 20 kobiet, które poddadzą się aborcji.
A to jest jakieś zebranie?
Autokary w jakimś przyjeżdżają?
Przyjeżdżają każdy, prawda, ze swoim kochankiem, mężem, prawda, czy narzeczonym.
To wszyscy szpitale wykonują tutaj przygraniczne aborcje dla Polek. Dużo też przyjeżdża młodociannych dziewcząt z Polski. 14, 15, 16 do zabiegów przerywania ciąży. Cóż taka 14-letnia dziewczynka będzie miała swojego dzieciaka, to już ma zmarnowane całe życie. młodym nawet mówię, żeby się nigdy nie przyznawała do tej aborcji, dlatego że to nie jest do wykrycia, żaden ginekolog nie jest w stanie tego wykryć. Te panie, one nie są ani takie wrażliwe, ani nie rozpaczają, ani nic, prawda? Te, które te aborcje miały, co kto powie, jak, Boże, co ja to zrobiłam, jak ja to żaluję, prawda, i tak dalej. Ja tego nie widzę. Ja tego nie widzę. Przychodzą faktycznie zestresowane i tak dalej, tak jakby przychodzili na skazanie, bo nie wiedzą, co się może zdarzyć, prawda? To jak się pytam, czego pani oczekuje, no coś złego. Natomiast po tych zabiegach, jak ptaszki sobie, prawda, ćwierkają zadowolone, szczęśliwe, lecą do tego domu i przede mną ona tego nie musi udawać i nie będzie udawać, bo ona wie, że ja stoję po jej stronie i ja ją nie potępiam i tak dalej, więc ona się zachowuje naturalnie.
Wyjeżdżasz za granicę i cię traktują jak człowieka. Przychodzisz na legalny zabieg. Nie czujesz się zagrożona, że właśnie uczestniczysz w jakimś po prostu tutaj nielegalnym występku? Wchodzisz do kliniki, wychodzisz z kliniki, wiesz, wszyscy są dla ciebie bardzo mili. Trzymają cię za rękę podczas zabiegu. To trwa, wiecie, paręnaście minut. A tutaj jakby ta stygma, właśnie ten lęk, że złapią mojego lekarza, dojdą do tego, że to byłam ja. To całe poczucie winy, ten cały klimat jakby tego, że właśnie zabiłaś dziecko, że to jest okropne, jesteś niedojrzałą, nieodpowiedzialną osobą. Wiesz, jak możesz, tak? Co jest ze mną nie tak, że wiesz, że nie chcę. I wyjeżdżasz za granicę po to, żeby być traktowaną jak człowiek. Jak osoba, która przyjechała na zabieg medyczny, a nie jak osoba, która uczestniczy w przestępstwie.
Pani prokurator z Toruniu tutaj do mnie napisała decyzję swoją po polsku i tak dalej, że mam jej wydać dokumenty tam pewnej pacjentki, prawda, i tak dalej. Mogę pokazać, ale tu pan nie uwierzy, że to prawda. Ona nie ma prawa w zasadzie z Polski i to jeszcze po polsku.
Doktor medycyny Janusz Rudziński, Lausitz.
Nie, zaraz to chyba może postanowię zażądać od doktora medycyny Janusza Rudzińskiego wydania potwierdzonej kserokopii. No, ona prosi o te dokumenty, czy faktycznie ta kobieta, powiedzmy sobie, poddała się tej aborcji, bo prawdopodobnie ten narzeczony zaprzeczał temu. Pani prokurator policjantki nasyłała z Polski, policjantki telefonicznie, by to namawiać mnie, żeby to, te dokumenty przesłać.
Odpisał pan, pani prokurator?
Nie, no.
Panie doktorze, pan ma prawo odpisać pani prokurator? Nie. Przesłać takie dokumenty?
Nie, nie, absolutnie, to bym do więzienia poszedł.
Prokurator to postępowanie umorzył. Krótko rzecz ujmując, nasza ustawa dotycząca planowania rodziny nie obowiązuje na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Z tych względów to postępowanie, to śledztwo zostało umorzone. Natomiast w odrębnym postępowaniu rozpatrywano kwestię odpowiedzialności karnej podejrzanych, którzy nakłonili tę kobietę do usunięcia jej ciąży i udzielili jej pomocy. W jednym przypadku, jak chodzi o matkę tej kobiety ciężarnej, wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego, kobieta ta udzieliła pomocy tejże ciężarnej poprzez przewiezienie jej z terenu Polski do miasta w pobliżu Düsseldorfu, gdzie doszło w klinice do przerwania ciąży. Matka ta została zobowiązana do świadczenia pieniężnego na cele społeczne w kwocie 1000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej. Natomiast partner tejże kobiety ciężarnej został oskarżony o pomocnictwo. Przy pomocy internetu znalazł on adresy miejsca na terenie Republiki Federalnej Niemiec, gdzie tego rodzaju zabiegi przerywania ciąży są wykonywane. Grozi mu kara pozbawienia wolności do 3 lat. On de facto pomógł, a jeżeli pomógł, no to również musiał podlegać odpowiedzialności karnej, no i w związku z tym w tym zakresie skierowany został do sądu akt oskarżenia.
Nie wiem, jak działa podziemie w Polsce, natomiast wiem, że na pewno, ja bym na pewno się zdecydowała wyjechać, dlatego że nie chciałabym tego robić w podziemiu, po prostu. chciałabym się czuć bezpiecznie, chciałabym się czuć zadbana i zaopiekowana, bo to jest zabieg, to jest rzecz, która może być trudna, to jest jakaś decyzja, której naprawdę jakby to, że się zaszczutym do piwnicy, jeszcze bardziej potęguje to poczucie, że robi się coś złego.
Polki, które stać, no to właśnie sobie wyjadą albo zamówią przez internet, bo w internecie jest pełno ogłoszeń. Są takie tabletki, które się używa na chorobę wrzodową żołądka i one te działają poronnie. Ja zauważyłam taką zależność, że czym bardziej restrykcyjne prawo i taka opresja społeczna na zakaz aborcji, tym większe jest podziemie aborcyjne. Myślę, że część lekarzy cały czas robi, bo jak wracam do siebie, do miasta, które jest niewielką miejscowością, miastem i widzę, jakie domy mają lekarze, ginekolodzy, no to z etatu w państwowym szpitalu to na pewno takich posiadłości nie ma. Ja byłam zaskoczona, że ci ludzie po prostu tak otwarcie ze mną rozmawiają o przerwaniu ciąży tak dłużej, bo to był 18 tydzień, także to już jest no, naprawdę spora ciąża.
Tak, słucham.
Dobry wieczór panu. Czy ja do pana ginekologa się dodzwoniłam?
Tak, tym mogę pomóc.
Zrobiłam test ciążowy, po prostu okazało się, że jest pozytywny. Zrobiłam drugi, trzeci pozytywny i po prostu nie wiem teraz, co mam zrobić, bo nie mogę sobie teraz pozwolić na dzieci.
Dobrze, to musiałam panie przyjechać do mnie do gabinetu. Ja mam zabiegę w okolicach Warszawy. Tydzień kiedy to? Jak pan wyglądał, pani?
No tak liczę, że to może być 13 tydzień.
Że... O nie, nie, no to nie, proszę pani. Mhm. Że tak, wie pani, trochę pani to wszystko przespała, bo tak powyżej to 12 to już nie da rady nic zrobić.
O matko.
No?
No, jest 13 tydzień, to musi pani dostać troszkę więcej tych sensów w środku.
Mhm, ale czy to jest bezpieczne?
No, my w tym już kilkanaście lat. Jeszcze żadnej z pacjentów nic się nie stało. W świetle przepisów prawa jest to zabronione oczywiście, ale pani nie jest karana. Jak pani sama nikomu się nie pochwali, to nic pani nie będzie wiedział. Nawet gdyby była karta, to i tak to wszystko da się wytłumaczyć.
Mhm.
Bo zawsze mogła pani poronić. W każdej chwili w domu, tak? No oczywiście ja będę prowadził panią telefonicznie na bieżąco. Będzie pani mnie słuchać, to nic się pani nie stanie.
Mam wielkie wątpliwości, czy to w ogóle są lekarze. Wielkie wątpliwości. Bo lekarz, który naprawdę szanuje swój zawód i wie, z jakim ryzykiem to jest związane, nie podejmie takiej sytuacji, nie podejmie się. To musi być albo ktoś, kto jest na emeryturze, i ma generalnie w dół, bo już i tak nie wykonuje swojego zawodu, albo po prostu ktoś, kto się podszywa pod lekarza.
Słuchajcie, jesteśmy w Warszawie i wieszamy pierwszą naklejkę aborcyjną dzisiaj. Możecie sobie obejrzeć. Jest o organizacji, jest gdzie się zwrócić, gdzie zadzwonić, gdzie poczytać w internecie. Jeśli potrzebujesz usunąć niechcianą ciążę, dzwoń i pisz.
Gdzie je rozdajecie? W jakich miejscach?
W takich, w których mogą na nie trafić kobiety potrzebujące informacji. Na słupach, na budynkach, tam gdzie może sięgnąć wzrok. Pewnie najwygodniej by było też pod jakimś szpitalem, pod jakąś przychodnią. Możesz sobie robić aborcję, kiedy chcesz, tak? Do 22 tygodnia. To jest taka umowna granica, dopóki płód nie jest w stanie przeżyć poza organizmem matki. Sama stałam się w niechcianej ciąży kilka miesięcy temu i po prostu wiedziałam, co mam zrobić. Na wstrzyknięcie palca w ciągu godziny od wykonania testu zamówiłam sobie tabletki.
Wymagane jest zażywanie tych tabletek pod okiem lekarza?
No, oczywiście, że nie.
Nie?
Nie. A w domu tabletki na wrzody żołądka przyjmowałbyś z pomocą lekarza?
Nie, tylko no poważna sprawa.
Usunięcie to powiedz, dziecka. To powiedz, co jest w tym poważnego. Gdzie jest dziecko? To, co ja usunęłam, miało 0,5 centymetra. I nie miało jeszcze serduszka, więc nazywało się to pęcherzem ciążowym.
Czy ja miałem wątpliwości? Zastanawiać się, to może się i zastanawiałem, ale pani mi nie wmówi tego, że ja powiedzmy sobie przyznam się i będę tutaj się kajał nad tym, co ja robię, bo uważam, że to jest dla wielu ludzi potrzebne i to jest humanitarne. A w tej chwili jest nowy problem. Masowo dzwonią młode dziewczyny, 22, 24 lata, które się chcą sterylizować i nie chcą mieć dzieci. I z tym mam cholerny problem, bo to no nie wiadomo, czy to jest głupota taka. No jak pytam się, no Nawet dzisiaj miałem takie dwie pacjentki, mówię, niech pani namyśli się jeszcze tak, kilka miesięcy zaczeka, no ale czemu pani nie chce tych dzieci?
Mamy 9 miliardów ludzi na świecie. Naprawdę ktoś jeszcze potrzebuje człowieka nowego? No, w 2020, w środku pandemii i przy doniesieniach na temat klimatu chociażby, tak? Gdybym teraz miała 20 lat, to pewnie, że bym zrobiła sterylizację, zamiast żreć tabletki antykoncepcyjne, nie wiadomo ile, które bardzo wpływają na to, co się dzieje z ciałem. A sterylizacja jest całkiem obojętna. Wiesz, jakby masz te blizny wokół jajników, tak, na brzuchu i nie jest to tożsame z tym, że nie możesz urodzić potem dziecka.
Ja myślę, że to jest absolutnie egoistyczne myślenie, że dzieci są po to, żeby odwiedzać kogoś na święta, jak się jest starym. I to jest po prostu na maksa egoistyczne. Uważam, że powinniśmy umieć o siebie zadbać i naprawdę widzę siebie w jakimś fajnym domu opieki, jak gram w karty z innymi dziadami.
Potrafię sobie wyobrazić, że za 20 lat będzie mi tak trochę pusto, że nie mam swoich dzieci, nie wiem, nawet wnuków, tak? Potrafię to sobie totalnie wyobrazić. Ale ten wysiłek, który trzeba włożyć do tego etapu, że one będą dorosłe i będziemy sobie miło biesiadować, jak myślę o tym, że miałabym 2 lata nie dosypiać, to się źle skończy.
To jest dla mnie smutne. Pamiętam to, że nie stać nas było na to, żeby zapłacić za taksówkę z powrotem, więc ten taksówkarz wrócił do domu, a my z powrotem dostawaliśmy się do domu autobusem podmiejskim takim do granicy, a potem szliśmy chyba z 11 kilometrów na pieszo. Wiadomo, jak krwawiłam, bolał mnie brzuch, byłam osłabiona. Byłam po aborcji, byłam przestraszona, bo ja powinnam już być w domu. Moja mama się zorientowała. Zorientowała się, że nie ma paszportu. Po paru dniach moja mama doszła do konfrontacji i moja mama mnie pobiła.
Powiedziałaś swojej mamie o aborcji?
Nie. Nie, chyba dlatego, że byłoby jej bardzo przykro. Bo właśnie, bo ona jest w tym wieku, że ma takie parcie, że fajnie by było mieć wnuki, mimo że ja bym naprawdę nie chciała, żeby ona była babcią mojego dziecka. Nie mogę zrozumieć, po co moja mama robiła dzieci. Uważam, że jest na tyle jakby nie najlepszą osobą, że nie. Ja bym nie chciała być taka, a boję się, żebym była, bo jakby nie umiem inaczej. Masz zrobić to, co ja mówię. Żebym robiła to samo, co robiono wobec mnie. Poziom przemocy takiej rodzinnej, społecznej był tak wysoki, że w nas to zostało.
Moje dzieciństwo nie było proste przez to, że byłam wychowywana przez samotną matkę nastoletnią. Niestety z moim tatą miałam do czynienia, jak miałam 2 lata, a potem już nigdy. Poza jednym telefonem. 28 lat później, ale nie znam człowieka. Myślę, że każdy z nas tak ma, że zakłada, że nigdy nie będzie takim rodzicem dla swoich dzieci, jakimi byli rodzice. W sensie, że nie zrobi czegoś tam, jakichś błędów nie popełni.
Obiecujemy sobie, że na pewno tego nie będziemy robić, a my jesteśmy dokładnie takie same jak nasze matki.
To jest powtarzalne, dokładnie.
Tak, no to jest na przykład jedna z tych rzeczy, których się obawiam, że ja bym na przykład była tak samo przemocowa jak większość mojej rodziny. I to widzę w reakcjach na dzieci w otoczeniu. Że ja mam to samo, co wszyscy członkowie mojej rodziny robili wobec mnie. Wręcz po prostu z tą ręką, która leci do klapsa, tak? Że mnie po prostu te dzieci irytują i że nie wiem, czy bym się powstrzymała od tego, żeby nie krzyczeć, żeby nie wypowiadać tych wszystkich żałosnych tekstów. Nie, że jakieś tam porządne bicie, tak? Ale że takie rzeczy, które psują człowieka.
Co najbardziej bolało w rodzinie?
To chyba obojętność. Dzieci miały obowiązek zajmować się sobą. Ja nie pamiętam, żeby się ze mną ktokolwiek dorosły kiedykolwiek bawił na przykład. Nudzisz się, te ubrania pilnuj. To się rozbisz i ubrania pilnuj. Okaże się za jakiś czas, jak wiele kobiet nie chce mieć dzieci.